Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
I moi wspaniali goście, dzień dobry, witam panów.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Może alfabetycznie. Maciej Figas, dyrektor Opery Nowa w Bydgoszczy. Dobry. Wacław Kuczma, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Zwierzchowski, filmoznawca Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
A zaczniemy od może sztuki wysokiej. Już kiedyś tutaj się sprzeczaliśmy, czy mamy w ogóle taki podział na sztukę wysoką i może niską. No ale może pomyślmy sobie, czy sztukę wysoką, czyli przedstawienia operowe, koncerty filharmonii, czyli koncerty muzyki tak zwanej klasycznej, wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej, czy można doprowadzić do takiego momentu, żeby to była już sztuka masowa? Patrząc na frekwencje w Operze Nowa, no śmiem nawet twierdzić, że to już jest trochę sztuka masowa.
Czuję się trochę wywołany do tablicy, więc powiem tak.
To
oczywiście nie jest efekt ostatnich kilku tygodni, tylko to jest efekt konsekwentnej polityki repertuarowej od wielu, wielu lat. Oczywiście pomagają nam w tym różne wydarzenia, które zmieniły trochę spojrzenie na muzykę poważną. To dość wspomnieć słynny koncert trzech tenorów w Termach Caracalli w 90 roku, prawda, po którym się okazało raptem, że ten rodzaj głosu stał się chyba najbardziej popularnym rodzajem wśród masowych odbiorców. Prawda?
Nawet były takie połączenia mundialu czy mistrzostw Europy w piłce nożnej z występami właśnie trzech tenorów.
Oni występowali, zdaje się, na zakończenie tak mistrzostw. Właśnie najpierw w Termach, a potem jeszcze dwukrotnie, o ile dobrze sobie przypominam. W każdym razie to pokazało, że raptem arie operowe ze słynnym Nessun Dorma z Turandot, prawda, to stały się hitami, prawda, których publiczność domaga się na każdym innym koncercie. I to oczywiście nam pomaga i pokazuje, że warto w tym kierunku iść i można osiągnąć sukcesy.
Były też organizowane przecież takie przedsięwzięcia jak spektakle operowe wystawiane na stadionach i to u nas w Polsce.
To jest oczywiście już bardziej skomplikowany temat, bo oczywiście część publiczności, która nigdy wcześniej w operze nie była, przyjdzie na taki koncert i być może zarazi się tym bakcylem. Jednak dla tych, którzy uważają się za miłośników opery już przez duże M, to jednak jest to rodzaj profanacji.
Profanacja, to nawet tak.
Nawet.
Patrząc na wystawy, to też mamy do czynienia z takim pomysłem, żeby ściągnąć większą liczbę odbiorców, chociażby jak wystawy fotografii, które tworzą celebryci. To jest też takie...
Czy to rzeczywiście ściąga większą
ilość granic
publiczności? Może łamanie granic w tym sensie, że ludzie trafiają do takich instytucji jak Centrum Sztuki Współczesnej czy galerie w Polsce.
Tak jest.
Ale czy to jest...
I może to jest ich pierwsze przyjście do...
No tak czasami, tak często bywa, że to jest pierwsze przyjście, ale niekoniecznie wracają z powrotem. Czy to, co tworzą celebryci, to jest sztuką? No mam poważne wątpliwości. Nam się tak trochę czkawką odbija socrealizm. Idea socrealizmu, idea może też i Mickiewicza, żeby sztuka trafiła pod strzechy, żeby ludziom dostarczać sztukę, która będzie dla nich strawna, którą będą odbierać. Ja się tylko zastanawiam, po co.
No jak to po co?
Czy nam tak rzeczywiście potrzebne są dziesiątki tysięcy ludzi w muzeach, w galeriach, na spektaklach operowych, w salach koncertowych? Przecież to jest niemożliwe.
Czyli pan dyrektor wolałby, żeby to była i pozostała sztuka elitarna, tak?
Oczywiście, że to jest sztuka elitarna i będzie sztuką elitarną. I te próby takiego wmawiania, że to jest dla wszystkich i sprowadzania, zaniżania tego poziomu, sprowadzania go do takiego podwórkowego, podwórkowych spektakli i jednocześnie mówienie ludziom, że to dotyczy ich i to dla nich i oni powinni i tworzenie programu pod gust, pod wiedzę, pod wrażliwość społeczną jest chore. Ja już kiedyś to mówiłem, że w dawnych czasach ludzie prości próbowali dorównać do poziomu pałacu, do kultury pałacu. A dzisiaj w demokratycznym kraju, po socjalizmie, wracamy do idei socjalistycznych, pałac ma zejść do poziomu plebsu. Sorry, ale to tak nie działa i tak nie będzie działać. Jest to brutalne, ale prawdziwe, także zachęty wszelkiej maści polityków, działaczy samorządowych, prezydentów, burmistrzów, żeby jak najwięcej ludzi było w instytucjach kultury, uczestniczyło w wysokiej sztuce, czy próbowało ją odebrać, jest po prostu chore. To świadczy o tym, że ci ludzie wywodzą się z poprzedniej epoki, że oni myślą w duchu socrealizmu.
No od razu spytam, czy w takim razie tak zwane spędy, czyli prowadzenie młodzieży do Filharmonii Pomorskiej na koncerty, to jest nauka, edukacja?
To jest nauka, i edukacja. I z tej, załóżmy, 100 osób, które będą uczestniczyły w wieku młodym, w koncertach, będą chodzić na wystawy, 20% tylko będzie uczestniczyła w procesie budowania intelektualnej podstawy kraju. Czy w ogóle świata. To jest bardzo dużo. I sztuka ta wysoka jest skierowana do tych 20%, które będą rozwijać ekonomicznie, gospodarczo, budować świat. A nie oszukujmy się, dla reszty wystarczy disco polo w telewizji, spęd w Myślęcinku, czy w Toruniu, na rynku, czy gdzieś w bulwarach. I dla nich to jest wszystko. I nie oszukujmy się, tego świata nie zmienimy w ten sposób.
A kino to sztuka wysoka, czy też sztuka masowa?
Filmoznawcy, kulturoznawcy już od dawna nie używają w ogóle tych pojęć, bo przekonali się, że one dla ich badań nie mają żadnego znaczenia, bo przedstawiciele, powiedzmy, dawnych sztuk by powiedzieli, że kino nie jest sztuką. Później ci, co uważają, że kino jest sztuką, to by jeszcze w ramach samego kina dzielili na filmy artystyczne i mniej artystyczne. My uważamy, że każdy tekst ma swojego odbiorcę. Nawet jeżeli byśmy mówili o kulturze, to też nie jest tak, że mówimy o tym, co się potocznie nazywa kulturą wysoką i o kulturze popularnej, bo kultura popularna też nie jest przeznaczona dla wszystkich, ona jest podzielona na nisze, każdy sięga do swojej niszy. Moglibyśmy, na przykład niektórzy odróżniają kino artystyczne od kina gatunkowego, a Amerykanie mówią, że kino artystyczne to nic innego jak kolejny gatunek, po którym można się czegoś spodziewać. Ja bym też nie był taki przekonany, że te 20%, które zostanie na przykład w Filharmonii, to akurat ci, co będą zmieniać świat i ci, co będą zajmowali się ekonomią. Nie ma już chyba takich prostych podziałów. A jeżeli chodzi o kino, to mówimy o czymś takim jak kino arthouse'owe, kino przeznaczone na festiwale, ale raczej się patrzy, że to jest kino przeznaczone dla konkretnych odbiorców, którzy oczekują na przykład wolniejszej narracji, dłuższych ujęć, kojarząc je z artystycznością. W każdym razie ten podział na kino artystyczne lub nieartystyczne jest dzisiaj traktowany bardziej użytkowo niż aksjologicznie.
Czy to disco polo to jest sztuka? To do pana dyrektora Wacława Kuczmy pytanie.
Jeżeli przyjąć taką formułę, to pewnie tak. Ja jednak będę bronił tej sztuki wysokiej, bo sobie nie wyobrażam, żeby w Myślęcinku zjawiło się 40 tysięcy ludzi na koncercie Pendereckiego. I żaden
to wszystko zależy od promocji.
Kultury,
dobra
żaden,
promocja jest
żaden
w stanie...
teoretyk kultury nie wmówi mi, że tak będzie. To nie działa. Wmówiono. Filozofia ekonomii amerykańskiej po Friedmanie wmówiła ludziom, że tak ma działać, jak to działa w tej chwili. Że nie ma sztuki wysokiej, nie ma niskiej. Przypominam jedną rzecz. Jeden z przyjaciół Friedmana powiedział, że zabierzemy im wszystko. Kulturę, sztukę, muzykę, plastykę, literaturę i stworzymy nową. I żeby obronić swoje pozycje, będą musieli z nami walczyć. I to się w tej chwili dzieje. To się dzieje z tą ekonomią, która panuje od 20 lat, albo w zasadzie od 40 lat, tą pofirmanowską ekonomią, którą zresztą Balcerowicz był wielkim zwolennikiem, doprowadziła do tego, że spłaszczyło się poziom, spłaszczył się poziom kultury. I dzisiaj za wszelką cenę próbuje się udowodnić, niby to naukowo, że tak jest. A jeśli chodzi o kino, to kino jest albo bulwarowe, takie tandetne, albo jest dobre. I nie wiem, jak wchodził na ekrany Czas Apokalipsy w latach 80., tłumy studentów przychodziły na ten film, w nocy się go oglądało.
I to było kino bulwarowe, czy?
Nie, to było wielkie, zaangażowane kino, które odniosło się w 80. roku, 81. do tej sytuacji, która panowała w Polsce. Ale wątpię, czy dzisiaj większość społeczeństwa, nawet studentów, dążyłaby do takiego nocnego oglądania filmów dla jego wartości artystycznej. Sztuka ma coś do powiedzenia. Opowiada historię świata, opowiada stosunek artysty do świata. Ma pewien intelektualno-wyobrażeniowy jakiś tam przekaz, który ma dotrzeć do pewnej grupy społecznej. A to, co pan powiedział na temat, że kultura nie oddziaływuje na gospodarkę, to chyba 2 lata temu przy okazji jakichś dni literatury czy czegoś takiego, jeden z ekonomistów niemieckich powiedział, zrobili w ogóle badania i stwierdzili, że te kraje, w których spada czytelnictwo, spada także rozwój ekonomiczny. Im większe czytelnictwo, im większy udział w kulturze, tym większy wzrost gospodarczy.
Ale tego akurat nie powiedziałem. Chodziło mi tylko o to, że dzisiaj elity, powiedzmy, finansowe, polityczne, kulturalne, to niekoniecznie są te same osoby.
W Polsce na pewno, że nie. Możemy zobaczyć, jaki mamy wzrost gospodarczy.
Panie dyrektorze, dyrektor Maciej Figas się uśmiechał przez pewien czas.
Uśmiecham się, bo oczywiście w tym, co mówi dyrektor Kuczma, jest sporo prawdy. To utopia, dążenie, żeby 100% społeczeństwa uczestniczyło w wydarzeniach kultury wysokiej. Natomiast nie widzę w tym nic zdrożnego, żeby dążyć, żeby ten procent stale się powiększał, prawda? To, co już wspomniałem. No, 30 lat temu nikomu z nas nie przychodziło do głowy, że arie tenorowe staną się hitami, prawda? Tak jak myślę, parę lat temu jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, że Beksiński stanie się nazwiskiem ze świata malarstwa doskonale znanym, nawet tym, którzy z malarstwem niewiele mieli do tej pory wspólnego. Nikt nas nie przypuszczał, że te wystawy będą oblegane jego malarstwa, że powstanie film, o którym też będzie głośno. Tak więc to jest, tak jak pani redaktor zauważyła, kwestia wypromowania niektórych tendencji, niektórych zjawisk i uważam, że o to warto się bić.
I za chwileczkę będziemy się bić.
Ale to są takie kalorie puste.
Za moment do tej dyskusji powrócimy. Teraz chwila oddechu. Dla panów ciasteczko może?
No, już jedno zjadłem bez pozwolenia.
Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak na 4 strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać, naucz się. A teraz we'll przestrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dyrektor Wacław Kurcz ma teraz o pustych kaloriach.
Że dla mnie... Chodzi mi po prostu o to, czycie, że mogą być tłumy na Beksińskim, były tłumy na wielu innych artystów, których prezentowałem, też były tłumy. Tylko, tak jak na Malczewskim na przykład, tylko te tłumy w dużej mierze to są tak zwane puste kalorie. Bo kiedyś rozmawiałem z nauczycielką, która oglądała wystawę, była z młodzieżą na wystawie Malczewskiego i była zachwycona, no w końcu można coś oglądać i fantastyczne. Ale rozmowa, dlaczego to jest fantastyczne? Już urwałaś.
Bo Polacy nie są nauczeni odbierać sztuki.
Już nie było o czym
boją
rozmawiać.
Boją się powiedzieć, że nie rozumieją czegoś, prawda?
Ona widziała coś takiego realnego, ładnie namalowane i dla niej to było ciekawe. I tyle.
I to nie wystarczy?
Nie, pewnie, że nie wystarczy. To po co kształcić muzyków, po co kształcić artystów?
A jak się przychodzi na koncert...
Po co wydawać olbrzymie pieniądze?
Muzyki klasycznej czy do opery. I to się podoba. To trzeba to rozbierać na części pierwsze?
No się rozbiera gdzieś w głowie na części pierwsze.
Znaczy mogą pozostać emocje, tak?
I emocje, pewne
wrażenia.
No, o to chodzi. Ale nie u każdego te emocje przełożą się na te przeżycia wewnętrzne, na te działania metafizyczne, na to, co się dzieje wewnątrz.
Pan wszystkich tych, którzy chcieliby przyjść na wystawę, to będą się potem bali.
Dlaczego się
stwierdzić,
mają bać?
Że zobaczyli.
Ja będę chodził wtedy tylko do kina, bo się na tym znamy.
Znasz.
I teraz pójdę na festiwal operowy i będę zakłopotany, nie potrafiąc, będzie mi się na przykład podobało, nie będę potrafił rozłożyć tego technicznie
na czynniki pierwsze.
Nie
a tutaj
będę
jeszcze
stanie
przyjdą dziennikarze z mikrofonem
głosem.
I będą kazali...
Absolutnie się nie wypowiadam po tym dzisiejszym...
Nie, ale się otwiera książkę, nawet jak się nie wie, to się otwiera książkę i się po prostu czyta o epoce. Kiedy Beethoven tworzył, dlaczego tak stworzył, dlaczego Mozart tak, dlaczego Malczewski tak malował, dlaczego Matejko tak malował, a nie inaczej.
Ale to nie są emocje, to jest wtedy po prostu...
Ale potrzebna jest ta nadbudowa...
Ale z tego potem się tworzą emocje. Bo jeżeli wystawiał Matejko kazanie skargi, tak? Nie, Rejtana, przepraszam, w Paryżu, to Francuzi odebrali to jako, no, przegrał majątek w kasynie i jest wielka rozpacz. A ten obraz o czymś zupełnie innym opowiada.
Czyli potrzebna jest jeszcze...
Żeby móc odpowiednio przeżyć, wejść w wyobraźnię i przetrawić własną wyobraźnią to, co się dzieje w sferze wysokiej kultury, trzeba mieć troszeczkę, odrobinę wiedzy. No niestety,
zawęży
nie wystarczy internet.
To grono, które będzie przychodziło na wystawę.
Ja bardzo lubię wiedzieć, lubię znać kontekst danego tekstu, ale ta wiedza wcale jeszcze nie musi oznaczać, że przeżyję ten tekst. To może być po prostu dla mnie chłodna znajomość kontekstu. Przeżyć tekst może ktoś właśnie emocjonalnie, bo do niego w jakiś sposób trafi, ktoś, kto tej wiedzy nie ma. Także bym nie przekładał tak bezpośrednio wiedzy i emocji.
To tak by trzeba było robić prelekcje przed każdym spektaklem operowym.
No były takie czasy. Ja jestem trochę zatrwożony ilością pesymizmu, która się pojawiła u dyrektora Kuczmy po tych miesiącach działalności w Toruniu.
To jest optymistyczne.
Panie dyrektorze, puste kalorie, nie zgadzam się. Ciągle uważam, że należy gonić tego króliczka. Trzeba wyznaczyć sobie ten cel i do niego dążyć, prawda? Jeżeli nawet wśród tych widzów, którzy przyszli nawet siłą zaprowadzenie na tą wystawę, część z nich potem sięgnie po tę wiedzę, o której pan mówi, będzie usiłował ją pogłębić, to już to będzie sukces. Pytanie, czy to jest 10, czy 20, czy 50%, ale uważam, że warto i jedno drugiego nie wyklucza.
Oczywiście, że tak, tylko że mi chodzi o to, że jest pewien błąd systemowy, że nie można, jeżeli, tak jak pan dyrektor mówi, że jeżeli w ten sposób będziemy dążyć do tego, żeby powiększyć tę publiczność, żeby docierać do coraz szerszej publiczności, idąc taką właśnie drogą, to w porządku, ale jeżeli my zaczynamy to odwracać, że od tandetnych rzeczy śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, i od końca, od ogona zaczynamy to robić, to jest bardzo źle.
Czyli, że się wystawi niedoubraną śpiewaczkę, tak, która ma przyciągnąć masy.
Tak jak się pokaże celebrytę, który fotografuje i powie mu się, że to jest sztuka.
Ale tak też się robi.
Ale panie dyrektorze, znowu odpowiem. Przeżyliśmy, pamięta pan, kilkanaście lat temu epokę biesiad w telewizji publicznej. Pamięta pan? Otwierał pan jakikolwiek kanał telewizyjny, to była biesiada.
Piosenka biesiadna, to już
skończyło się, prawda? Teraz jest znowu renesans disco polo. Za chwilę znowu ono będzie niszowe, prawda? No,
tak,
trzeba się z tym pogodzić i robić swoje.
I przeczekać, tak?
I przeczekać, dokładnie. A my walczymy o to, żeby ta wysoka kultura cały czas na tym wysokim poziomie była.
Czyli jest ta wysoka kultura.
Oczywiście, że jest. Ja właśnie zastanawiam się, panie dyrektorze, czy pani rozpoczął jakieś kampanii wyborczej tutaj przed, nie wiem, w związku z jakąś planowaną przyszłością polityczną, bo pan ciągle o tym systemie. No, oczywiście, że system trzeba zmieniać i trzeba apelować do naszych polityków, żeby na przykład nie haratali w gałę za dużo, tylko, prawda, dbali o kulturę, bo kultura
tak jak chciałam powiedzieć, że haratać w gałę to znaczy grać w piłkę, tak?
Generalnie to zmierzam do tego, żeby...
Świadomości politycznej przesłaną przemawia.
Odpowiada dyrektorowi Figasowi, że no, jeśli chodzi o politykę i system, to żeby dano wolną rękę dyrektorom i oni decydują o tym, co ma być i jak ma być, jak to ma wyglądać.
No ale tak jest chyba, czy nie?
Nie jest tak do końca, nie jest tak zawsze.
Nie to znaczy, tak, że któryś tak z urzędników panu mówi, co pan ma wystawić?
Nie jest tak do końca. Bywa tak, że akurat mi się to do tej pory nie zdarzyło, ale wiem, że się to zdarza. Że co by lepiej było zrobić, żeby było lepiej, żeby było więcej publiczności, żeby przyszła tłumnie i te słupeczki się podwyższa i żeby to się w statystyce zgadzało.
Mogę panu podpowiedzieć, panie dyrektorze, co zrobić, żeby mieć więcej publiczności. Trzeba mieć takich pracowników jak pan dyrektor Maciej Figas, którzy potrafią ściągnąć na widownię 900 osób co wieczór.
Panie redaktorze, widzę, co chwilę tu wraca z tym wątkiem, który ma mnie zawstydzić pewnie, albo uzbroić w jakąś pychę. Nie, znaczy, oczywiście ja chylę czoła przed wysiłkiem moich pracowników o to, o czym pani redaktor mówi, bo to są działania, które prowadziliśmy przez wiele lat i one przynoszą dzisiaj efekt w postaci właśnie tej pełnej widowni.
Niektórzy złośliwi mówią, że ciągle przychodzą ci sami.
No to są złośliwych, nie brakuje.
No to nawet gdyby ci sami przychodzili, to i tak jest dobrze. To nie o to
niemniej powiem tak, prowadziłem ostatnio spektakl w innym, większym mieście i ze zdumieniem zobaczyłem puste rzędy na widowni.
I czyli kłaniał się pan do pustych foteli?
Częściowo tak. I wcale nie byłem też zasmucony, to jest jeszcze okropne, jak spostrzegam u siebie taką właśnie taką myśl. Natomiast odwrócę to. Pani redaktor, wystarczyłoby, żebym zaplanował dwie najbliższe premiery, które byłyby dziełami mało popularnymi, dziełami trudnymi. Wspomniany tutaj Krzysztof Penderecki. Wystarczy, że zrobię Diabły z Ludę, wystawię za chwilę, wystawię Czarną Maskę.
To jest klasyka.
To niby jest klasyka, ale samo nazwisko kompozytora jest dla wielu odstraszające. Więc zapewniam panią, że za rok, jakbyśmy się spotkali w tym studio, już inaczej rozmawialibyśmy o frekwencji w naszym teatrze. Ale To ważne, bo oczywiście, tak jak dyrektor Kuczma powiedział, są nasi koledzy tacy, którzy poddawani są takim naciskom i serdecznie im współczuję, ale tego innego rodzaju naciski odczuwamy wszyscy. Przecież to są wymogi co do słupków i tabelek, prawda? Mm-hmm. Frekwencja, wpływy, prawda? Z tego jesteśmy rozliczani, prawda? Także no, łatwo się na tym potknąć i rzeczywiście takie naciski skutkują taką, a nie inną polityką repertuarową.
A nie myśli się o tym, że kultura ma wpływ na rozwój w perspektywie 20-25 lat? Tu efekty są po wielu, wielu latach.
Najpierw trzeba wykształcić tą młodzież, która potem ewentualnie...
A nie dzisiaj, tak już.
Ale jak pięknie odskoczyło w tym wszystkim kino, do którego też jakieś kilkanaście lat temu Polacy niechętnie chodzili, tak?
To znaczy niechętnie kilkanaście lat temu chodzili na polskie,
filmy.
Tak, no tutaj oczywiście olbrzymia rola Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dzięki któremu zaczęło nagle powstawać więcej ciekawych filmów. Specjalnie nie użyłem słowa dobrych, bo to jest różnie oceniane, ale takich, które wzbudzają ciekawość, które zachęcają do tego, żeby je zobaczyć. Natomiast skoro mówimy o edukacji, to już z 20 lat temu przeczytałem takie określenie profesora Andrzeja Szachaja, który powiedział, że edukacja ma tylko dwa zadania. Po pierwsze wprowadzać w uniwersum danej kultury, po drugie uczyć krytycznego doń dystansu. I to wydaje mi się cały czas...
To jest najważniejsze tak naprawdę.
Cały czas aktualne, ale żeby traktować właśnie kulturę jako uniwersum, żeby uczyć tego dystansu do różnych jej przejawów. W takim kontekście tekstem kultury będzie i dzieło operowe, i kino, i fotografia, i architektura, i urbanistyka, i moda, i język, i styl bycia, czyli to jest po prostu wykształcenie człowieka krytycznego, ale krytycznego, nie krytykanckiego, tylko kogoś, kto potrafi zająć własne stanowisko, potrafi coś powiedzieć. Niekoniecznie wchodząc już na ten poziom stricte profesjonalny, no bo to siłą rzeczy jest zarezerwowane dla niektórych. Nie możemy się specjalizować we wszystkim. Mogę iść na spektakl, mogę iść na wystawę, nawet jeżeli nie mam stricte właśnie tego profesjonalnego przygotowania, ale korzystając z mojej wiedzy, doświadczenia, próbować to określić własnym językiem. Niekoniecznie, bo jeżeli mówimy właśnie o tej celebryckości, nie tylko celebrytów medialnych, ale przecież i fotografia, i malarstwo, i opera też mają swoich celebrytów, którzy przyciągają tłumy. Nawet bym powiedział o pewnych celebryckich dziełach, że na niektóre dzieła się chodzi, niektóre obrazy się ogląda, niezależnie od tego,
czy to jest dobre, czy też nie.
Mi mówią, prawda? One są znane. Więc tak bym widział zadanie edukacji. I do kina, na kino też to się przekłada, bo jest coraz więcej osób, które potrafią krytycznie podejść do twórczości na przykład Michaela Baya, Bellitora, Bergmana, Sylwestra Chęcińskiego, podaje różne nazwiska z różnych krajów, różnie do tej pory ocenianych.
Pozostało już nam niewiele czasu, a przed nami ciekawe wydarzenia kulturalne, o których pewnie moi goście chcieliby powiedzieć już dzisiaj. Wernisaż prac w Centrum Sztuki Współczesnej.
Nie. W piątek?
W piątek, aha, w piątek, dobrze.
28.
Na co zapraszamy?
To jest taki dość pokaźny wybór dzieł mistrzów polskiej sztuki po 45 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała. Tam będziemy prezentować 200 prac, ponad 200 prac, które powstały nie tylko zresztą w Polsce, ale przez polskich artystów stworzone po 45 roku do 2015 roku. Będą i starsi twórcy, i twórcy bardzo młodzi, którzy trafiają do kolekcji Krzysztofa Musiała.
Każdy może przyjść, czy to jest
każdy
dla
może przyjść o 17?
Dobrze wykształconych?
Przyjść może każdy, ale pewnie, że każdy. To nie w tym rzecz, tylko dobrze, żeby jakąś tam ktoś potem z tego coś wyniósł. żeby to nie były te puste kalorie. Ale o 17 jest spotkanie z Krzysztofem Usiałem, gdzie opowie o budowaniu swojej kolekcji i o tym, jak tą kolekcję, jak doszło w ogóle do tego, że zajął się gromadzeniem dzieł sztuki, bo przecież on jest związany był z firmami komputerowymi, zresztą on założył taką firmę ABC Data komputerową, dość znaną w Polsce, a zajął się, czyli zawodowo czymś innym zajmował się i zaczął budować kolekcję. Będziemy mieli później w maju, dzień przed nocą muzeów, wernisaż wystawy retrospektywy Natalii LL. Nie wiem dlaczego nazywanej kontrowersyjną artystką, bo patrząc z pozycji czy dzisiejszych czasów, nie jest ona już zupełnie kontrowersyjna. Będzie to wystawa retrospektywna. Natalia skończyła parę dni temu 80 lat. Prawdopodobnie będzie to jej ostatnia tak wielka wystawa. Także zachęcam do przyjścia. Jeszcze w maju, 12 maja, będziemy mieli otwarcie festiwalu plakatu i typografii, który od wielu lat przygotowuje Krzysztof Białowicz. Festiwal Plaster, także będzie działo się dużo, dużo ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że ci, co powinni to zobaczyć, zobaczą.
Dobrze byłoby, żeby jeszcze pewna grupa, która być może nigdy nie była w Centrum Sztuki Współczesnej, też zajrzała.
No oczywiście, że tak.
Dyrektor Maciej Figas już przygotowuje się do 24. Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
Najpierw nawiążę jeszcze do tego, co powiedział dyrektor Kuczma. Kilkakrotnie mówiliśmy o celebrytach, a nie wspomnieliśmy o tak pozytywnym zjawisku, jakie są właśnie noce muzeów, prawda? Także nie jest tak źle, panie dyrektorze, trochę więcej optymizmu. Natomiast co do opery. W najbliższą sobotę premiera Wesela Figara, Wolfganga Amadeusza Mozarta, inaugurująca 24. Bydgoski Festiwal Operowy. Spektakl w reżyserii Wojciecha Adamczyka.
Tego odrancza. To dla pana dyrektora Wacława Kuczmy. Informacja.
Tego odrancza, tak. Od innych również seriali. Pod batutą Marcina Sompolińskiego jest chyba jedną z najmłodszych obsad solistów w historii w ogóle tej opery. Zachęcam.
Średnia 30?
No tak, ostatnio liczyliśmy, to nam wychodziło, że niewiele ponad 30. Dobra zabawa i serdecznie zapraszam. A festiwal, to jak wiemy, dwutygodniowe święto miłośników opery, ale nie tylko opery, bo mamy i spektakl baletowy z Wilna o słynnej francuskiej pieśniarce Piaf, Edith Piaf. Mamy również Moskiewską Operę Kameralną na zakończenie z operą współczesną.
Brittena mamy.
Mamy Brittena, czyli horrorek dwudziestowieczny, którego prapremiera odbyła się kilka miesięcy temu po raz pierwszy właśnie, no jak to prapremiera, w Polsce, w Szczecinie. No i mamy też coś dla tych mniej wymagających. Mamy młodego Frankensteina z Teatru Rozrywki.
Myślałam, że Borys Godunow będzie dla mniej wymagających.
No, tego bym nie powiedział.
Piotr Zwierzchowski, który jest filmoznawcą, a teraz opowie, na które spektakle zakupił bilety. Które wybrałeś, Piotrze?
To, że na Wesele Figara, aczkolwiek na drugą premierę, to oczywiste, ale też właśnie na Borysa Godunowa. Także dlatego, że cały czas mam w pamięci film Andrzeja Żuławskiego. No a tutaj myślę, że takim dodatkowym smakiem jest Iwan Wyrypajew, który ten spektakl przygotował. A bez wątpienia jeden z tych twórców rosyjskich, który w Polsce, no również ze względów osobistych, jest najlepiej znany. Jestem ciekawy, znając jego filmy, jak sprawdzi się w innej dyscyplinie.
Czyli te dwa spektakle.
Tak.
A powiedzmy, że też Piotr Wierzchowski wrócił z festiwalu, czy to były Dni Kultury Polskiej?
To był Tydzień Kultury Polskiej w Tuluzie, organizowany przez, między innymi przez Uniwersytet. Na Uniwersytecie w Tuluzie jest polonistyka, co warto powiedzieć, aczkolwiek no, cały czas walczy o przetrwanie, ponieważ w tej chwili coraz więcej osób jest zainteresowanych rusycystyką. Myślał o tym, że może się to niedługo okazać przydatne. Natomiast warto powiedzieć, że to jest świetna impreza, ten Tydzień Kultury Polskiej. To już była 25. edycja. Każda poświęcona jest innemu zjawisku. Dotyczą zarówno kina, literatury, obyczaju, muzyki. Malarstwa, muzyki. Tak, ta edycja była poświęcona polskiemu jazzowi. I ciekawe było to, bo oczywiście tydzień składał się z wielu wydarzeń. Był przegląd filmów Jerzego Skolimowskiego, w którego i twórczości, biografii jazz zawsze był bardzo ważny. Był też sam Skolimowski. Były koncerty Leszka Możdżera, który przedstawił swoje interpretacje utworów Krzysztofa Komedy, jak również zespołu Michała Urbaniaka, między innymi z Wojciechem Karolakiem, Trojem Millerem. I do tego były też wystawy plakatu polskiego związanego z jazzem, jak również sesja naukowa. Bardzo takie podbudowujące było to, że o polskim jazzie mówili oprócz Polaków Francuzi, Niemcy, Włoch, w bardzo różnych kontekstach i muzycznych, i kulturowych. Także okazuje się, że polska kultura, która akurat jazz, rzeczywiście jest nieźle, przynajmniej w środowisku akademickim.
W ogóle możemy się polską kulturą, sztuką szczycić w Europie, na świecie. Spojrzałam na dyrektora Wacława.
Można, idzie to bardzo powoli, ale oczywiście, że tak. A wracając, mogę jeszcze jedno słowo powiedzieć. Język polski. To spłaszczenie kultury, o którym mówiłem, i tak może jestem pesymistycznie do tego całego świata nastawiony, najlepiej świadczy o tym spłaszczeniu polski język. Używanie polskiego języka, jak on jest notorycznie niszczony. To już prawie, że nie jest polszczyzna poprawna.
To go niszczy. No my go niszczymy.
No my go niszczymy właśnie przez to, że doprowadzamy do takiego wypłaszczenia kultury, do zniszczenia tego, co jest najistotniejsze w naszej kulturze. Że dopuszczamy tą wolną myśl dołów społecznych do głosu.
I to być może będzie motto kolejnego spotkania. Wtedy również zaproszę dyrektora Wacława Kuczmę. Będziemy mówić o tym wypłaszczeniu języka polskiego. Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Wacław Kuczma i filmoznawca profesor Piotr Zwierzchowski. Życzę panu miłego dnia. Dziękujemy.
Dziękujemy.